Eureka! Eureka! Czyli w stronę nauki.
Król Ainów. Opowieść o Bronisławie Piłsudskim.
To wszystko jest z ostatniego 2-3 miesięcy. Gazeta z Vancouveru, gazeta z Wilna. Proszę zobaczyć, co się dzieje nagle. Brat marszałka się pojawia wszędzie. Po pierwsze, ukazały się w Berlinie i Nowym Jorku 2 pierwsze tomy dzieł zebranych z 7, które są planowane, Bronisława Piłsudskiego. I to jest jeden z najważniejszych wyników naukowych z Polski w ciągu tego stulecia. No proszę pana, niech mi pan powie, o jakim to polskim uczonym z, powiedzmy, ostatnich 100 lat robi się filmy za granicą, o jakim to polskim uczonym przeczyta pan w podręcznikach szkolnych specjalne, mogę panu pokazać takie rzeczy, w podręczniku do drugiej klasy, powiedzmy, liceum japońskiego. O, ma pan czytankę, tu ma pan zdjęcie Piłsudskiego wśród dzieci niwchijskich, tu ma pan pokazaną mapkę, gdzie to wszystko było. I o tym, jak on zbierał pieśni, nagrywał na woskowo-kauczukowe wałki. Czytanka ma 19 stron, proszę pana, no. Polski uczony trafia pod strzechy gdzieś tam na samym końcu świata. No tak się nie zdarza. Wszedł na trwałe, na zawsze, nie do wymazania, do historii etnologii, do historii badań nad ludami Azji Północno-Wschodniej. To bardzo fajnie wyglądała taka bibliografia, ponieważ było wszystko po japońsku, był jeden, jedyny tylko Piłsudski, bardzo często jeszcze miał to przekreślenie L, czyli Japończycy byli uczuleni na pisanie Piłsudski przez Ł. No oni wymawiają Piłsudski. Bronisławu można wymówić dość łatwo po japońsku. Bronisławu. Nawet po eskimosku się ukazują artykuły o konferencjach na temat Piłsudskiego, a w Polsce nie bardzo, nic. To jest skala niewiedzy.
Rok starszy od Józefa, Bronisław Piłsudski rozpoczął studia w Uniwersytecie w Petersburgu. Studiował prawo. W 1887 roku został zamieszany w spisek na życie cara Aleksandra III. Spiritus movens z tego spisku był Aleksander Ulianow, rodzony brat Lenina, kolega ze studiów Bronisława Piłsudskiego.
Spiskowcy zostali zdemaskowani, zanim doszło do zamachu.
Tak, istotnie. Wyrok, który w owym czasie zapadł, opiewał na 7 wyroków śmierci. W tym również dla Bronisława.
Potem prawdopodobnie za łapówki wybroniono i został zesłany na Sachalin. W związku z tym procesem Piłsudski Józef w trybie administracyjnym został zesłany do Kiereńska i Tunki.
Na 5 lat.
Tak. I będąc tam, Piłsudski Józef pisał podanie do ministra spraw wewnętrznych, żeby go zesłał na Sachalin, żeby razem z bratem mogli odbyć karę, ponieważ brat jest słabego zdrowia i słabej kondycji takiej psychicznej, może nie wytrzymać. Takie podanie napisał Józef Piłsudski do ministra spraw wewnętrznych i oczywiście ołówkiem w poprzek tak jest napisane odkazać, czyli nie zezwolić.
I ten jeden podpis być może mógłby zmienić polską historię.
Proszę pana, polska historia mogłaby zupełnie inaczej wyglądać, gdyby pod miejscowością Zułów, Zalawas dzisiaj się nazywa na Litwie, tam jest jezioro, które się nazywa Perunas, czyli Piorun. Gdyby pewnego dnia Bronisław Piłsudski nie wyciągnął praktycznie już utoniętego Józefa z tego jeziora, on wyciągnął Józefa, który się utopił i go wyratował, jego starszy brat. No to też by inaczej to wszystko wyglądało.
Sachalin w owym czasie był wyspą katorżników, morderców, złodziei, przestępców politycznych, których car zsyłał daleko na tę wyspę. Sachalin był taką Gujaną francuską, do której też zsyłano najgorszego autoramentu więźniów z Europy. Tam Bronisław Piłsudski pracował przy wyrębie lasu, budował drogi.
Pracował między innymi jako cieśla przy budowie cerkwi w takiej wsi, która się nazywa Rykowskie. Dzisiaj się nazywa Kirowskie.
Z czasem jednak stał się autorytetem dla otaczającej go społeczności katorżniczej. Stał się powiernikiem ich losów wobec władz administracji więziennej. Zamiast rąbać las, pracował w kancelarii więziennej. Potem stał się nauczycielem swoich prześladowców, czyli nauczycielem dzieci, strażników. Uczył ich, jak pisze w swoich listach, arytmetyki, francuskiego, geografii. Rosja w owym czasie była bardzo zainteresowana poznaniem wyspy Sachalin. Zarówno w sensie geograficznym, jak i kultury mieszkających tam tubylczych ludów. Obawiając się wielkich wpływów japońskich, Rosja poczęła intensywne zagospodarowywanie wyspy.
Piłsudskiemu i jeszcze jednemu więźniowi, który się nazywał Juwaczow, zaproponowano pracę przy budowie stacji meteorologicznych. Oni zbudowali dwie takie stacje i Piłsudski w ten sposób stał się meteorologiem. Pisał takie sprawozdania, takie z obserwacji pogody i one były drukowane.
Te zainteresowania Bronisława Piłsudskiego środowiskiem geograficznym zwróciły uwagę gubernatora wojennego wyspy Sachalin i postanowiono założyć muzeum historyczne na Sachalinie. Bronisław Piłsudski został włączony do tych działań. Gdy muzeum zostało otwarte w Aleksandrowsku, on jako katornik i zesłaniec otrzymał oficjalne podziękowanie na piśmie od gubernatora wojennego wyspy.
Facet był w rozpaczliwej sytuacji, był więźniem, bez jakichkolwiek szans na cokolwiek. On mógł tylko zdechnąć tam. Tymczasem on się brał za różne sprawy, żeby przeżyć. I to nie chodziło o to, żeby zeżreć, żeby przeżyć, tylko żeby się czymś zająć intelektualnie, żeby nie zwariować, żeby się nie zachlać jakimś samogonem, żeby nie popełnić samobójstwa. On się chwytał takich rzeczy jak łażenie po wsiach, zapisywanie różnych dziwnych rzeczy, zakładanie szkół dla dzieci. On szkoły dla dzieci zakładał w momencie, kiedy sam nie miał co do gęby włożyć. On szkoły zakładał. Powiem panu, to aż anegdotyczne. Car kazał zrobić spis wszystkich inorodców, tak zwanych w całej imperii. Minął odpowiedni czas, a z Sachalinu nie przyszły dane. Car się wtedy uniósł i powiedział, że jeżeli nie przyjdą po pewnym czasie odpowiednie dane, to polecą głowy. Tam wtedy wojennym gubernatorem Sachalinu był niejaki Lapunow. Lapunow, kiedy się dowiedział, a to tak wszystko szło w dół, prawda? Ten temu, tam w dół. No i doszło do Lapunowa. Lapunow był bardzo wystraszony, już myślał, że głowy nie ma. Ktoś mu powiedział, że tutaj łazi taki facet, się nazywa Piłsudski, on ich wszystkich zna osobiście. I wtedy Lapunow zaprosił Piłsudskiego do siebie i zrobili taki mniej więcej układ, że Piłsudski dokona spisu powszechnego tych tubylców na Sachalinie. W zamian za to Lapunow mu da pieniądze na zbudowanie szkoły dla dzieci ainuskich. Jeden i drugi dotrzymali obietnicy. Spis powszechny jest genialnie zrobiony, jest opublikowany w tym tomie pierwszym dzieł. Proszę zobaczyć. O. Co do jednego człowieka, wszystko. Nazwę osiedla, liczba domów tradycyjnych, liczba domów w stylu rosyjskim, liczba ludności dorosłej, mężczyźni, kobiety, dzieci poniżej lat 15, mężczyźni, kobiety, bydło, psy, które się nadają do ciągnięcia sań, suki osobno, prawda, pszczeniaki osobno, wszystko, dokładnie wszystko w ten sposób jest spisane dla całego Sachalinu na rok 1904. Takiego czegoś, proszę pana, to w tej chwili komputery nie są w stanie zrobić. Chodził, zebrał wszystko, dał Lapunowowi, Lapunow głowę uratował, dał na szkołę. Piłsudski szkołę zbudował, Lapunow napisał list pochwalny, który się zaczynał: mnogo uważajemy i gospodin by o Piłsudski. Gubernator do więźnia w ten sposób nie pisze. Więc tak to wszystko wyglądało.
Tak się złożyło, że Bronisław Piłsudski odbywał katorgę wspólnie z Lwem Sterbergiem. rewolucjonistą, członek Narodnej Woli, który również został zesłany na Sachalin. Tenże po powrocie z katorgi do Sankt Petersburga rozpoczął pracę w miejscowym muzeum. I jak gdyby Bronisław Piłsudski został włączony do planu badawczego muzeum w Sankt Petersburgu na rzecz pozyskania kolekcji etnograficznych dotyczących tamtejszych ludów, Niwchów i Ajnów. Po pewnym czasie Bronisław stał się świetnym znawcą etnografii, antropologii, kultury tamtejszych ludów. Doskonale porozumiewał się językiem ajnuskim oraz językiem niwchskim.
Parę lat temu żeśmy znaleźli zupełnie nieznany, wprawiający w osłupienie rękopis ponad 400 stron właśnie tych materiałów niwchijskich. To wygląda w ten sposób. To są notatki polowe Piłsudskiego z badań nad Niwchami. W języku ichniejszym. To jest rewelacja. Bogaty, bezcenny materiał i to będzie w zasadzie pomnik dla Niwchów. Ten język jest jeszcze w użyciu, ale przez bardzo niewiele osób, tak jak za nami, w ogromnej większości starych i no, bliskich już śmierci. To jest kwestia dosłownie dekady dwóch i języka nie będzie. Potem Piłsudski spotkał też nie Ajnów, tylko Oroków. W tej chwili na przykład mamy wszystkich Oroków około 200. Wszystkich Oroków, jacy w ogóle istnieją. I kiedy w 1989 roku zupełnie nagle w Tomsku odnaleziony został tekst Piłsudskiego przygotowany do druku, monografii o Orokach. Także my ciągle na nowo odkrywamy jakieś nieprawdopodobne teksty, o których istnieniu żeśmy nie widzieli. W ten sam sposób został odkryty na przykład słownik języka Nanajów. A on zbierał słowniki języków tych ludów i te języki praktycznie już w tej chwili nie istnieją, a jeżeli istnieją, to są na wymarciu i to są, tak się okazuje, pierwsze słowniki i do tego obszerne tych języków.
Często w kontaktach z tubylcami szedł ku tym ludziom, bo takie było jego usposobienie, jak gdyby z sercem na dłoni. Za to pozyskiwał ich przyjaźń i szacunek. Za to odwzajemniali mu oni tym, iż powierzali jemu swoje najskrytsze tajemnice związane z szeroką kulturą duchową. Wszedł w misteria szamańskie, w kulty związane z kultem niedźwiedzia, z kultem przodków.
Z niewielką ilością podarunków, z paczką tytoniu liściastego, cukru i pierników, poszedłem do wskazanego mi domku. Spotkał mnie wysoki, równo i z godnością trzymający się Ain lat 55. Twarz jego była pokryta dużymi piegami, lecz różowa cera policzków, duże, łagodne oczy i spokój, który od niego wiał, budziły dlań sympatię. Słyszałem już o tym powszechnie szanowanym Tekunce Ciacia. Opowiadano mi o nim jako o człowieku, który do starości rządzi dwoma domami. Zawołano starego do dużej jurty. Przepraszając mnie, wyszedł, poradziwszy mi przypatrzeć się pracy kobiet. Młoda i, można by powiedzieć, przystojna dziewczyna, gdyby nie obrzydliwe tatuowane usta, plotła pasek z suszonych łodyg rośliny, używanej za pokarm. Druga, starsza od niej, z twarzą przypominającą cygankę, plotła w duży warkocz pęk długiej i miękkiej trawy, którą Ajnowie wkładają do obuwia zamiast onucy. Dwie inne kobiety, trzymając zamorusane dzieciaki na kolanach, nawiązywały na nitki suszone cebulki sarany i okrągłe kartofelki rodziny Cordidalis ambiqua. Wszystko to z kilku suszonymi rybami i sporym pęczkiem tytoniu miało być zawiązane do plecionki z trawy, która też była na ukończeniu, w zręcznych rękach staruszki siedzącej w kącie. Zawiniątko to miano dać niedźwiedziowi na drogę, gdy po zabiciu pójdzie od ludzi do swych rodziców.
Prowadząc badania na Sachalinie, zamieszkał we wsi Aj u naczelnika rodu ajnuskiego, z którego siostrzenicą zawarł związek małżeński.
Mieć kobietę na Sachalinie wtedy to było duże szczęście, duże wyróżnienie. To była kolonia karna i tam byli przede wszystkim zesłańcy, przestępcy mężczyźni. A jeżeli były baby, no to były z reguły jakieś tam też przestępczynie bądź jakieś prostytutki. Tylko taki element tam był. On po pierwsze zdobył zaufanie rdzennej ludności, a po drugie no, zgodzono się na to, żeby podjął za żonę jedną z ich kobiet. To było olbrzymie wyróżnienie i to nie było za darmo. To było za to, że doceniono, jak bardzo on bronił interesów Ainów. A bronił rzeczywiście. On pisał różnego rodzaju podania w ich imieniu, do władz i tak dalej, i tak dalej. On był jednym z nielicznych pisatych tam. Jego żona się nazywała po ainusku Chusamat. Po japońsku, bo tam Japończycy im potem nadawali nazwiska i imiona japońskie, Shinkincho.
Z tego związku małżeńskiego urodziło się dwoje dzieci, syn i córka.
Syn się nazywał po japońsku Skezo Kimura, córka się nazywała, to znaczy imię jej było Kiyo, japońskie, a wnuk bezpośredni był w Krakowie, ni mniej, ni więcej, tylko na końcu sierpnia.
Czym on się zajmuje?
A ma firmę elektrotechniczną w Kawasaki między Tokio a Yokohamą. Piłsudski mianowicie, kiedy pojechał na Sachalin po raz drugi w 1903 roku, był zesłańcem. On nie miał prawa powrotu do Europy, ale był też oficjalnym wysłannikiem Imperatorskiej Akademii Nauk. On jako taki pojechał. I kiedy jest na Sachalinie, Wacław Sieroszewski, skądinąd znany pisarz, ale on był przede wszystkim wybitnym etnografem, miał zostać po raz drugi zesłany za coś, czego nie zrobił. I wtedy użył swoich kontaktów, mianowicie Sieroszewski dostał złoty medal za swoją monografię o Jakutach od Carskiego Towarzystwa Geograficznego. I on użył swoich wpływów, żeby Carskie Towarzystwo Geograficzne wybroniło go od zesłania. Carskie Towarzystwo Geograficzne wtedy postanowiło wysłać go za karę do Japonii dla zbierania materiałów ainuskich. I wtedy ten facet, który broni swojej skóry, który ma iść na zesłanie, a on za karę jest wysyłany do Japonii, stawia żądanie, że on pojedzie pod warunkiem, że dadzą mu do pomocy Piłsudskiego, który jest zesłańcem na Sachalinie. I władza carska to kupuje, proszę pana. I Piłsudski jako drugi zesłaniec jedzie za granicę z drugim politycznym niepewnym, żeby robić badania naukowe. Oni tam byli wyposażeni ni mniej, ni więcej, tylko w, tu cytuję, kinematograf ruchomy, w kamerę fotografującą i w urządzenie do nagrywania dźwięku na wałkach woskowo-kauczukowych.
I na tym fonogramie Bronisław Piłsudski zapisał setki legend, baśni, modlitw ainuskich. To wszystko się przechowało.
Kiedy on uciekł z Sachalinu, on to wywiózł do Japonii, potem przez Japonię, przez Amerykę, przez zachodnią Europę przywiózł do Polski i wałki odnalazły się w Krakowie po wojnie w pracowni słownika języka staropolskiego. No i tam oczywiście nie wiedziano, co z tym zrobić. Przekazano to do Poznania, ponieważ w Poznaniu była instytucja na uniwersytecie, która się nazywała Archiwum Fonograficzne. No i tam na początku lat 50. usiłowano to przegrać na płyty ebonitowe. Te płyty były wielorazowego użytku i kiedy tam się to wszystko nie bardzo udało, no to płyty zostały użyte do innych tam badań dialektologicznych i po prostu nie przetrwały. No i potem ja się zainteresowałem w ogóle wkładem Polaków do japonistyki i zobaczyłem, że wkład ten głównie ogranicza się do badań nad Ainami. I wtedy mi zwrócono uwagę, że gdzieś jest taki tam karton ze śmieciami, to podobno są wałki Piłsudskiego. Wyglądało gorzej jak źle. No ale ja sobie to obejrzałem i poczyniłem jakieś tam notatki. I ten artykuł zapoczątkował projekt badawczy, który trwa już ponad 20 lat. Pierwsza duża konferencja naukowa była w Japonii. W Japonii też odczytywano te wałki. Proszę pamiętać, że to było wtedy, kiedy w ogóle zaczęto zajmować się optycznym odtwarzaniem dźwięku. Te wszystkie CD, co pan teraz ma, to wtedy było wymyślane. I wtedy także został skonstruowany laserowy odtwarzacz takich wałków fonograficznych. Wow.
Ten szum na pierwszym planie to są zakłócenia mechaniczne.
Tak, i to one już są zlikwidowane. Bo tutaj problem to jest taki, że wałki z wosku to są wałki z materiału organicznego. I on jest żarty przez inny organizm, mianowicie przez pleśń. Pleśń żre nagranie. I tego się zlikwidować nie da. No to jest wynik bardzo złego przechowywania, to jest wynik totalnej abnegacji, jeśli chodzi o elementarne warunki przechowywania materiałów archiwalnych i tak dalej. No i tego już się nie da przeskoczyć, ponieważ to mechanicznie nie istnieje, ono zostało zżarte.
Ale czy da się cokolwiek zrozumieć z tego, co tu jest
nagrane? No proszę pana, no z tego są spisane słowa, z tego jest zapisana melodia, nuty, wszystko, oczywiście.
Bo to jest jakaś pieśń.
Tak, oczywiście.
Wszystkie mniej więcej w tym stanie są?
Niektóre się nie dało w ogóle odtworzyć. Nic nie było słyszalne. Tylko i wyłącznie ten taki mechaniczny klepacz. To notabene nie jest w ogóle igła, to nie jest mechaniczne, dlatego że to jest odtwarzane światłem. I mimo, że jest odtwarzane światłem, jest taki hałas. Czyli a może... taśma jest idealna, bo jak to tu wyłarek się kończy, proszę słuchać, jest idealna cisza. I teraz pani przeczyta następny numer wałka i wtedy pan może porównać.
Ile takich wałków zostało zrekonstruowanych?
60 kilka. Minie jakiś czas i one się rozlecą wszystkie. Z tym, że Japończycy zrobili repliki z żywicy epoksydowej. To jest nie do wiary, ale na tym są mikronowej wielkości różnice zapisane tak jak na oryginalnym wałku. I to nagranie, które pan słyszał, jest z tego, a nie z wałka. Dlatego, że z repliki dało się prowadzić promień laserowy. Notabene to robił dentysta, profesor stomatologii. I wtedy mówiono, że być może na świecie jest jeszcze jeden, dwóch takich, którzy by takie coś byli w stanie zrobić. To jest tak maksymalna precyzja, że to się w głowie nie mieści. To jest żywica epoksydowa. My mamy oryginalne wałki w dalszym ciągu, z tym, że no, one się rozsypują. I koniec, i nic nie można zrobić. Jak każdy żywy organizm w pewnym momencie musi umrzeć.
I ja go zawsze nazywam katornikiem i wiecznym tułaczem. Bronisław Piłsudski, zamieszany w bliżej nieznane wydarzenia dotyczące rewolucji w 1905 roku i wystąpień rewolucyjnych we Władywostoku, podjął decyzję wyjazdu z wyspy Sachalin, nieoficjalnego. Po prostu uciekł.
On wrócił na ten Sachalin po rodzinę swoją z Japonii i tę rodzinę chciał zabrać. Natomiast nie zgodziła się starszyzna rodowa.
Niestety surowe tubylcze prawa nie dozwalały, aby tubylka jechała w daleki, nieznany europejski świat, brzemienna w dodatku z, prawda, swoim małżonkiem. Stąd też żona Bronisława Piłsudskiego pozostała na Sachalinie. W krótkim okresie po jego pobycie powiła mu córkę, której dano na imię Kyo. I już nigdy Bronisław Piłsudski nie zobaczył swoich dzieci. I w 1906 roku jesienią pojawił się w Krakowie. Publikował swoje teksty i materiały opracowywane, które przywiózł z wyspy Sachalin. Publikował zarówno w kraju, jak i za granicą. Niestety, ta działalność pisarska nie mogła mu dać podstaw do trwałej egzystencji. Rzeczą naturalną jest, iż otrzymywał jakieś honoraria. Natomiast wyrzucony jak gdyby za burtę przez ten nurt historii, nie miał własnego domu, nigdy nie miał stałej pracy.
Skoro doceniała go Akademia Rosyjska, to dlaczego kiedy on uciekł do Polski, do Galicji, nie doceniły go polskie instytucje? Nie oferowały mu jakiegoś stanowiska?
Bo on nie miał wykształcenia. A w Polsce ważniejsze było, żeby miał wykształcenie, niż żeby coś umiał. Facet nie miał fartu, a ja podejrzewam, że on chciał bardzo wrócić do tej rodziny, bo jak on wrócił do Europy, to w tej Europie tam się nie mógł znaleźć. Człowiek, który tam przebywa 20 lat, w Europie się nie znajdzie. No, on był strasznie samotny, on się tak ciskał.
Podjął próbę dwukrotną ukończenia studiów w Szwajcarii i we Francji. Brak środków finansowych uniemożliwił mu to. W tym czasie wyszło parę jego prac, między innymi świetna praca dotycząca języka i folkloru Ainów, wydana w 1912 roku w Krakowie ze wstępem i dzięki staraniom znakomitego językoznawcy Józefa Rozwadowskiego.
Można powiedzieć, że no proszę, doceniono go, ale ja panu powiem, Akademia Nauk zrobiła wszystko, żeby tego nie wydać. I tylko dzięki temu człowiekowi to wyszło. Jan Rozwadowski był podobno facetem wyjątkowo nieprzystępnym, wyjątkowo takim wyniosłym. Taki Piłsudski, który był nikim, przyszedł do niego, a on mu książkę pomógł zrobić. Piłsudski nie był w stanie takiej książki zrobić, ponieważ on się na tym nie znał. Natomiast Rozwadowski w tym czasie był moim zdaniem najwybitniejszym językoznawcą na kuli ziemskiej. W tym czasie. On mu to przygotował. To w zasadzie on był autorem na równi, co najmniej z Piłsudskim, ale on kazał z siebie napisać dużo mniejszymi literkami. Proszę zobaczyć, że on napisał Edited Under the Supervision Of. Wydane pod nadzorem, czy pod okiem doktora Jana Rozwadowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gdyby tego nie było, nigdy w życiu by Piłsudskiemu tego nie wydano. Bo jest wspomnienie innego wybitnego językoznawcy, dialektologa Kazimierza Nitzsche o Bronisławie Piłsudskim i Nitzsche tam bez ogródek po nazwisku wymienia, kto bardzo nie chciał, żeby książkę wydano, a potem jak się okazało, że książka na świecie zbiera dobre recenzje, to łaził mi, a nie mówiłem, trzeba mu pomóc. Tymczasem wprost przeciwnie, nie pomagano mu. Korespondencja, która się zachowała, pokazuje w sposób straszny bezduszność, samozachowawczość ludzi, którzy mieli władzę decyzyjną. Oni wtedy robili wszystko, żeby w zasadzie wiele inicjatyw upupić.
Wybuch I wojny światowej spowodował, iż Bronisław Piłsudski zdecydował się w listopadzie 1914 roku, obawiając się, iż wojska rosyjskie wejdą na teren Galicji, a on jako uciekinier z Sachalinu może być ponownie zesłany na katorgę, nie chciał tego powtórzyć w swoim życiu, wyjechał do Wiednia. W Wiedniu związał się z grupą biskupa Bandurskiego, gdzie tam już rozpoczął w ramach tej grupy Narodowego Komitetu uprawiania propagandy polskiej. Wpadli na pomysł, zresztą on był w pewnym sensie i reżyserem, moderatorem tych działań, wydania encyklopedii polskiej, mającej promować sprawy polskie wśród polityków zachodnich. W tym czasie już część emigracji polskiej znajdującej się w Szwajcarii zaczęła przenosić swoje jak gdyby agendy do Paryża. Tam właśnie powstał Komitet Narodowy Polski i Bronisław Piłsudski przeniósł się do Paryża, gdzie przy Avenue Kléber w siedzibie tego komitetu na najwyższym piętrze tego budynku miał swój skromny pokoik i pracował w tymże komitecie jako sekretarz. Zupełnie niedawno odnalazłem w zbiorach biblioteki imienia Ossolińskich we Wrocławiu projekt edytorski. Tam znalazło się wiele tytułów, które miały w tych środowiskach zachodnioeuropejskich promować sprawy polskie. Niestety, pomysł ów nie został urealniony tylko dlatego, iż główny animator tego przedsięwzięcia, jakim był Bronisław Piłsudski, z wyboru zakończył swoje życie w nurtach Sekwany, skacząc w jej wody 17 maja 1918 roku.
W policji w Paryżu jest napisane w takiej księdze Corps de Pose, która rejestruje trupy znalezione na ulicy i przetransportowane do kostnicy. Tam jest w rubryce przyczyna śmierci jest napisane suicid, czyli samobójstwo. Ale to jest jedyne coś. Policji wygodnie to było napisać, natomiast na jakiej podstawie policja napisała to, nie wiadomo.
Zachowały się papiery. Epikryza lekarska profesora Babińskiego, neurochirurga Sorbony, który na parę dni wcześniej przed tym tragicznym wydarzeniem wydał orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia Bronisława Piłsudskiego. W tym orzeczeniu lekarskim jest jasno napisane. Kompletne wyczerpanie nerwowe, zalecenie spokoju, i wyłączenia się z aktywnej pracy.
W pamiętnikach niektórych są takie, jakby to powiedzieć, opisy. Jakby ktoś to widział, samo południe Piłsudski zdejmuje płaszcz, składa go, kładzie na barierze, powiedzmy, wchodzi na to i skacze do rzeki. No, nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Jeżeli zginął, to zginął po pierwsze wieczorem. Myśmy robili film dla telewizji japońskiej w Paryżu i myśmy do wielu rzeczy dotarli. Między innymi żeśmy dotarli do tego, że jeżeli zginął, to zginął wieczorem, kiedy w Paryżu była wyjątkowa mgła, a Piłsudski był chory. On chorował na taką chorobę, która powodowała, że on czasem idąc usnął, albo stojąc usnął, albo mówi, usypia. I nawet w jednym z pamiętników jest opisane, jak Piłsudski pożegnał się z ludźmi na jakimś przyjęciu i wyszedł. I kiedy pół godziny później ludzie inni też zaczęli wychodzić, zobaczyli, że w przedsionku stoi Piłsudski ubrany do połowy, to znaczy na jedno ramię ma nałożony płaszcz, na drugie już nie, oparty o coś i śpi. Także, że on mógł równie dobrze stracić równowagę gdzieś i wpaść do rzeki. To jest zupełnie prawdopodobne.
Myślę, że na to mogły się nałożyć pewnego rodzaju sytuacje, które w tym polskim kotle w Paryżu też się działy. Przecież wiemy, że część emigracji paryskiej nie popierała Józefa. Bronisław musiał to bardzo przeżywać. Stąd też nie doczekał niepodległej i niestety tak się w sposób tragiczny rozstał życie.
Dla mnie najważniejsze jest zupełnie co innego. Jeżeli facet przez całe życie miał miliony powodów do popełnienia samobójstwa, a nie popełniał, to trudno mi uwierzyć, żeby to zrobił w momencie, kiedy mu zaczęło iść. Akurat wtedy dostał stałą pracę, akurat wtedy to był jeden, bodajże pierwszy moment, kiedy miał jakieś swoje pieniądze, kiedy miał jakieś perspektywy, kiedy jawiła się perspektywa wolności Polski, o której cały czas marzył. Nie wiem, na jakiej podstawie się mówi, że popełnił samobójstwo, bo dla mnie istnieje tylko jedna podstawa, mianowicie wpis w papierach policyjnych, nic więcej.
Grób jego znajduje się do dzisiaj na podparyskim cmentarzu Montmorency.
To są kochane dzieła Piłsudskiego, dwa pierwsze tomy. Jeżeli tego ma być 7, to niech pan sobie przedstawi. Niech pan powie mi, ilu to polskich uczonych stoi tak na półce na świecie. Ja panu powiem. Z 4-5. I to Kopernika włączając. Zresztą Kopernik nie ma tylu. Dzieła są rzeczywiście pomnikowe. One się rozpoczynają od fotografii pomnika. Pomnik taki postawiono człowiekowi w 125. rocznicę urodzin. On stoi w samym centrum już na Sachalińska, przed najpiękniejszym budynkiem tam na obszar na około wielkości Europy. To jest ten budynek, który tam widać. To jest stary budynek muzeum, zbudowany przez Japończyków, bo kiedyś Sachalin tam był japoński. Jużno-Sachalińsk nazywał się Toyohara. Józef Piłsudski na pewno też będzie w annałach polityki. W historii polityki to on tam będzie, musi być. Natomiast w historii nauki Bronisław Piłsudski to jest coś, z czego polska nauka może być bardzo dumna. Piłsudski to jest bardzo rzadki przypadek w nauce wyniku naukowego, który ma walor ostateczny. Ja jestem fanatykiem wyniku. Wynik naukowy to jest coś, co mnie interesuje. W tej chwili bardzo dużo jest takich rzeczy, że ludzie tam wrzucą jakiś tekst do komputera, z drugiej strony wyjdzie poszatkowany i tam się dowie pan między innymi z tego, ile w danym tekście razy użyto wyrazu ale. I ludzie mówią, że o, to jest lista frekwencyjna, to jest wynik naukowy. To jest zero wyniku naukowego w tym oczywiście.
Statystyczny co najwyżej.
No to jest, może być jakiś tam materiał pomocniczy, ale wartość naukowa jego jest naprawdę zerowa. To nie jest wynik naukowy. Wynik naukowy to jest taki wynik, który popycha naszą wiedzę do przodu, który powoduje, że świat się da lepiej interpretować, że o świecie wiemy więcej, że jesteśmy bogatsi o coś. To tak wygląda, że w tej chwili mamy na świecie około 6,5 tysiąca do 7 języków. Z tego mniej więcej połowa to są języki, które wymrą w ciągu najbliższych 20-30 lat. To są języki totalnie zagrożone, a opisanych dobrze języków świata jest około 5%.
I co, trzeba się spieszyć i opisać te, które wymrą?
To jest właśnie bardzo potrzebne, to jest najważniejsze. Nawet nie opisać, tylko zebrać dokumentację. Bo opisać to trzeba analizować, to trwa. Natomiast zebranie tego wszystkiego jest w tej chwili najważniejszą rzeczą dla tych nauk, które ja reprezentuję.
Ale przecież tymi językami i tak się nie będzie nikt posługiwał.
No ale proszę pana, to wtedy ginie jedno z najważniejszych dóbr cywilizacyjnych. No, każdy taki język, każda taka kultura to jest zdobycz całej ludzkości, nie tylko tego tam jakiegoś narodku, który gdzieś żyje. Jeżeli to zginie, to jest tak jak ze zwierzętami czy roślinami, które giną codziennie i ten świat się staje uboższy. To nie jest tak, że 10 powiedzmy gatunków robaków mniej i nic się nie stało. Tak samo nie jest wszystko jedno, czy my mamy 5000 kultur różnych na świecie, czy my będziemy mieli ich 50, czy będziemy mieli w końcu jedno.
Nauka polega na tym, że jest jakiś wynik, potem przychodzi następne pokolenie badaczy i ten wynik jest korygowany, ulepszany, czasem odrzucany. Bardzo niewiele jest takich przypadków, kiedy wynik staje się ostateczny w tym sensie, że jego nie można odrzucić, ulepszyć, zweryfikować. I taki wynik osiągnął Piłsudski. Tak się bardzo rzadko zdarza.
O Bronisławie Piłsudskim mówili Alfred Majewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, etnolingwista, redaktor międzynarodowej edycji dzieł Piłsudskiego oraz Antoni Kuczyński z Uniwersytetu Wrocławskiego, etnolog, badacz historii polskiej diaspory za Uralem. Fragmenty reportażu Aleksandra Janty Połczyńskiego u Polaków na Sachalinie czytał Jerzy Glapa. Całość przygotował Konrad Stanglewicz.
Eureka, czyli w stronę nauki.